drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielny poranek. To już 16. niedziela zwykła. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Dziś w audycji W drodze, w przeddzień uroczystości Wniebowzięcia Matki Bożej, zajrzymy do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Zachęcimy Państwa do pielgrzymowania do Sanktuarium Maryjnego w Matemblewie, a także Alicja Samolewicz-Jeglicka zaprosi nas na inspirujące rozmowy z dziećmi o wierze. Zapraszam. Konkatedralna Bazylika Mariacka, zwana Koroną Gdańska, jest największą w Europie świątynią, oczywiście wybudowaną z cegły. Potężne jej mury i wieże wznoszą się wysoko nad panoramą miasta oraz nad rozległą okolicą. Bazylice patronuje Najświętsza Maryja Panna. Ten wyjątkowy, nie tylko ze względu na rozmiar kościół, nosi też szczególne wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zatem i dziś, i jutro zapraszam Państwa na wirtualny spacer przybliżający nieco historię tej świątyni oraz na rozważania o Wniebowzięciu Maryi. Gdzież najlepiej prowadzić te rozważania, jak nie właśnie w Bazylice? A naszym przewodnikiem jest oczywiście proboszcz Bazyliki Mariackiej, ksiądz Ireneusz Bratkę. Spotkamy się z nim dziś w Wigilię tego święta i jutro, gdy w Bazylice odbędzie się wyjątkowa suma odpustowa. Wyjątkowe też podczas niej padną słowa, a i wierni będą mogli przeżyć coś niezwykłego. Każdy bowiem odpust w świątyni daje szansę na nasze odrodzenie, odpuszczenie grzechów i ponowne duchowe oczyszczenie. A już teraz głos ma ksiądz Ireneusz Bratkę, z którym rozmawia Anna Rębas.
Witam serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Gdańsk.
Bardzo się cieszę, że rozmawiamy dzisiaj, w przeddzień Wielkiego Święta, w przeddzień też i odpustu w księdza świątyni, w naszej świątyni, w Gdańszczan świątyni, największej świątyni. To jest kościół, który jest dedykowany Najświętszej Marii Pannie, nosi wezwanie Wniebowzięcia. Wszyscy wiemy, gdzie się znajduje, trudno go nie zauważyć i no, myślę, że nie ma w Gdańsku osoby, która nie była w tym kościele, a teraz jeszcze dodatkowo witamy turystów, witamy osoby, które przyjeżdżają do naszego miasta.
To jest niewyobrażalne. 10 tysięcy osób codziennie wchodzi. Jeżeli podliczyliśmy tydzień, to jest ponad 60 tysięcy. To są, no nie wiem, jakie miasto. Sopot ma niespełna 30 tysięcy, no może 40, żeby nie ujmować. To wszyscy mieszkańcy Sopotu, to jest jeszcze za mało, przeszli w ciągu tygodnia przez Kościół Mariacki. I to pokazuje skalę zainteresowania tym wyjątkowym obiektem, który rzeczywiście napawa nas ogromną dumą, że gdańszczanie mieli tak wielką wiarę i tak wielką wyobraźnię, aby wznieść tak piękną świątynię. Tym bardziej, że to też ich kosztowało. Przypomnę tylko, że budowano to 159 lat. W 1502 roku została budowla zakończona, ale nie sama tylko budowla zachwyca, ale również wspaniałe ołtarze, które są wewnątrz, gotyckie ołtarze. Każdy na pewno ma swoje własne motywy, dlaczego wchodzi do tego obiektu. Jedni, to jest poważna część, na pewno wchodzi na modlitwę. Druga część wchodzi z tego powodu, że są tam bezcenne dzieła sztuki, które warto podziwiać i nad którymi warto się zatrzymać.
A możemy takie najważniejsze wymienić, bo może ktoś nas słucha dzisiaj rano i już parkuje gdzieś w okolicach bazyliki. Co powinien?
No, z tym parkowaniem to będzie miał raczej kłopot.
Problem, wiedziałam, że ksiądz to powie.
Tak, każdy okupuje każdy skrawek, który tam jest, a zwłaszcza przy bazylice. No, ale wracając do... Oczywiście, gdy chodzi o ołtarze, no to ja osobiście bardzo zachwycam się ołtarzem choćby świętej Doroty, czy ołtarzem antwerpskim, który ostatnio jest poddawany pracom konserwatorskim. Inni znowu zwracają uwagę na ołtarz główny, który oczywiście jest wyjątkowy, czy też belka tęczowa. Ale też trzeba przyznać, że poważna grupa coraz częściej zatrzymuje się przed tym ołtarzem, który niedawno, bo na początku pandemii wrócił po 78 latach, ołtarzu Świętej Trójcy Bractwa Świętego Jerzego. Mhm. I tu głównie osoby z zagranicy, bo jednak odbiło się to dość dużym echem, że ten ołtarz po tak długiej tułaczce wrócił do Kościoła Mariackiego. No i on powoduje, że te osoby po prostu przy nich stają, medytują, niektórzy podziwiają dzieła sztuki, może inni klękają i modlą się. Tak jest na pewno przed piękną Madonną Gdańską. I tutaj muszę powiedzieć, że w momencie, gdy nie mieliśmy tam karteczek i stoliczka takiego, gdzie można było wypisać prośby, intencje, podziękowania, które chcą przedstawić Matce Bożej, bo taka potrzeba duchowa jest w naszej kulturze religijnej, że piszemy prośbę, piszemy podziękowanie, tak. Składamy u stóp danego obrazu czy figury, no to myśmy nie znali rozmiaru tego wszystkiego. Teraz, kiedy mamy nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy każdą środę, nie może trwać tak, jak przedtem trwała 15 minut, tylko pół godziny. Nie jesteśmy w stanie przeczytać tych wszystkich kartek, a te kartki to są najczęściej oczywiście w języku polskim, teraz bardzo dużo jest w języku ukraińskim, rosyjskim, ale również są hiszpańskie, angielskie, niemieckie, więc to są te intencje. I to jest to miejsce. Piękna Madonna Gdańska skłania do modlitwy. Podobnie dzieje się też przy Matce Bożej Boleściwej w Piecie Gdańskiej. Przypomnę, to jest początek XV wieku. Ona jest dużo starsza od Piety Michała Anioła z Bazyliki Świętego Piotra. Myślę, że równie piękna.
Ale też cennym, najcenniejszym dziełem związanym z Kościołem Mariackim jest tryptyk Sąd Ostateczny, a samym
Muszę
o tym powiedzieć.
Pani redaktor, my mamy ponad stuletnią kopię. Mm-hmm. Tryptyk oczywiście znajduje się w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Gdy chodzi o kwestie dotyczące skarbów Kościoła Mariackiego, bo tak to trzeba opowiedzieć, no tutaj spór jest i on jest nie tylko ponadnarodowy, ale on jest wewnątrznarodowy. Bo teoretycznie te wszystkie elementy na przestrzeni wieków, ołtarze, obrazy, rzeźby, to wszystko było fundowane lub pozyskiwane lub ofiarowywane dla Kościoła Mariackiego. Nawet wtedy, kiedy był on kościołem luterańskim. Mhm. Bo musimy sobie uświadomić, że gdzieś tak około 1570 roku Kościół Mariacki służył luteranom w Gdańsku, bo ich była zdecydowana większość. Zresztą przypomnę, że to pan Kracy Kleme, dominikanin, który przeszedł na luteranizm. On był głównym kaznodzieją w Gdańsku i on rzeczywiście gdańszczan pozyskał dla luteranizmu. Natomiast Kościół Mariacki był w rękach luteran, nie dzieląc już ich na inne gminy, bo wiadomo, że na przestrzeni wieków to się tam różnie układało, do czasu zakończenia II wojny światowej. No i dopiero wtedy, w 1945 roku, na mocy uchwały Rady Miasta Gdańska, on wrócił do Kościoła Katolickiego i tutaj te historie już wszyscy bardzo znamy. Tutaj rola pierwszych proboszczów, zwłaszcza księdza Józefa Zator-Przytockiego, księdza Bogdanowicza, którzy tak naprawdę przywracali kult do Kościoła Mariackiego. Ale spór o jego wyposażenie cały czas trwa.
Ja chciałam jeszcze zapytać, czy wieża kościelna też cieszy się takim wielkim zainteresowaniem, no bo to atrakcja turystyczna na pewno na wielką skalę i to spojrzenie na panoramę Gdańska też swoje robi.
Co prawda, można by powiedzieć, konkurujemy trochę z tak zwanym wygodą. A wygoda to nie lenistwo. Jest koło, które za kilkadziesiąt złotych wywiezie cię i możesz zobaczyć, siedząc w klimatyzowanej kabinie, panoramę Gdańska. Ale wieża Kościoła Mariackiego, która znajduje się na głównym mieście, ma swoją moc. Co prawda, są to 82 metry, to jest 409 stopni, które trzeba przejść i to własnymi stópkami do góry. Ja przyznam się, że ostatnio musiałem zrobić 3 przystanki.
Ale wchodzi systematycznie ksiądz tam na tą wieżę.
I z tego, co widzę, ludzie mają pragnienie zdobywania szczytów. I nie jest to już tak wielka liczba, jak była to kiedyś, ale jest to na pewno znaczny udział osób, które w ten sposób wspierają utrzymanie Kościoła Mariackiego. Bo rzeczywiście te cegiełki, które tam mamy, one służą temu, że możemy o zabytki dbać, że możemy je odpowiednio otoczyć troską, możemy mieć etaty pracowników ochrony i innych osób, które są potrzebne dla funkcjonowania tego wielkiego obiektu.
Bardzo dziękuję w ogóle za to spotkanie dzisiaj w Wigilię w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Zostańcie Państwo z nami jeszcze jutro. Jutro również rano spotkamy się z księdzem proboszczem i będziemy rozmawiać o już tym duchowym aspekcie w Niebowzięcia i tego wielkiego wydarzenia. Ksiądz proboszcz...
Zaprasza na sumę odpustową.
Właśnie.
To... Suma odpustowa 15 o godzinie 12. Sumie odpustowej przewodniczyć będzie metropolita gdański ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. A oprawę muzyczną, jak od kilku lat udało mi się to zorganizować, będzie kapela Gadanensis, która rzeczywiście, korzystając ze skarbca bogactwa literatury maryjnej, na pewno przygotuje tak wspaniałą ucztę muzyczną, że ta Eucharystia będzie miała jeszcze bardziej taki fajny wymiar. Serdecznie zapraszam do modlitwy wdzięczności.
I zostańcie Państwo z nami jutro, ksiądz Ireneusz Bratkę, również w naszym magazynie W Drodze, w naszej audycji będzie gościem. Dziś dziękuję księdzu bardzo za uczestnictwo w tej naszej audycji.
W Drodze.
Czas świętowania, a przecież każda niedziela jest świętem, to doskonały moment na rozmowy. Dzisiaj o tym, jak rozmawiać z dziećmi o wierze, jakie słowa dobierać, który moment jest najodpowiedniejszy, no i z którymi dziećmi łatwiej rozmawiać, młodszymi czy starszymi. Odpowiedź na to pytanie może Państwa zaskoczyć. Alicja Samulewicz-Jeglicka rozmawiała o tym z nauczycielem religii w jednej z gdyńskich szkół, Julią Iwanicką.
Kiedy zacząć rozmowę z dzieckiem na temat wiary, na temat Boga? Czy jest jakiś taki dobry moment?
Nie ma takiego momentu, że stwierdzę sobie wespół z mężem, wiesz co, jutro jest pierwszy piątek miesiąca i wypadałoby, żebyśmy porozmawiali z dzieckiem o Bogu. To co, zaczynamy? Dobra, no to lecimy. Nie. Dziecko w relacji z Panem Bogiem powinno dorastać już w łonie swojej mamy.
Czyli od samego początku.
Od samego początku, dokładnie tak. Jako chrześcijanie wierzymy, że rzeczywiście ten moment poczęcia jest momentem powstania człowieka. Tak naprawdę modlitwa za to dziecko, troska, korzystanie z sakramentów i naprawdę jakieś takie obcowanie z tym, co nadprzyrodzone, już wtedy jest takim początkiem, że ja wprowadzam to dziecko w relacje z Panem Bogiem. Niejednokrotnie mówi się, iż zacznijmy zatem przygodę z Panem Bogiem od, nie wiem, jakiegoś tam wydarzenia, od tego, że zaprowadzę cię do kościółka, że kupię ci Biblię w obrazkach dla dzieci. Nie, to ma być relacja. Bóg jest duchem, owszem, jak mówi nam Pismo Święte, ale Bóg jest przede wszystkim osobą. I nie wyobrażam sobie, że w relacji z osobą będę planować sobie jakiś konspekt, w jaki sposób mam do niej podejść, jakie pytania zadać, kiedy zacząć.
I my rozmawiamy z dzieckiem, czy może czekamy, aż to dziecko samo przyjdzie i zacznie nas pytać?
Ja powiem może, jak to było u nas. Ta relacja z Panem Bogiem, tak jak mówiłam, rozpoczęła się już od samego poczęcia. I później rodzice bardzo mocno stają się przede wszystkim na początku świadkami. Nasze dzieci wiedzą, że jest taki moment, to już jest po spożyciu kolacji, po wieczornej higienie, kiedy całą rodziną klękamy i wtedy rozpoczyna się modlitwa. Ale to też jest modlitwa i to jest też bardzo ważne, żeby mieć na uwadze to, że modlitwa to przede wszystkim jest rozmowa, jak to zazwyczaj się mówi w szkołach dzieciom, że modlitwa to jest rozmowa z Panem Bogiem, ale autentycznie rzeczywiście tak jest. Więc zanim dojdziemy do tych tak zwanych regułek modlitwy pańskiej, pozdrowienia anielskiego, mówimy o tym, za co dziękujemy, o co prosimy, czyli niejako mówimy do osoby, która jest zainteresowana wszystkimi naszymi sprawami i dla której to osoby nie ma spraw za trudnych. Jeśli chodzi o dorosłych, no to niektóre wydają się niebotyczne. Jeśli chodzi o dzieci, to niektóre wydają się takie, że tam troszkę się śmiejemy, o czym to dzieci mówią. Na przykład nasza młodsza córka mówi: Panie Jezu, ja ci bardzo życzę, żebyś ty nie musiał nosić tego ciężkiego plecaka. I wtedy zastanawiamy się, o czym ona mówi, ale to jest jej modlitwa. To na pewno ma jakieś konotacje z tym, co stało się danego dnia. Więc przede wszystkim rozmowa. No a potem rzeczywiście słowa, jakimi modli się Kościół Powszechny, czyli Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo. Dzieci na początku nas obserwują, my jesteśmy świadkami, a potem, jeżeli to jest autentyczne, bo dzieci są jak papierki lakmusowe, jeżeli to jest autentyczne, to rzeczywiście one chcą być podobny do tych rodziców, czynić tak samo, a później właśnie, kiedy przychodzą te kryzysy nastolatkowe, to dobrze, jak już wtedy mają wypracowany właśnie ten taki model, charakter osobowego podejścia do Pana Boga.
Jak mówić, rozmawiając o Bogu z dziećmi, a jak z nastolatkami? Żeby to z jednej strony nie było zbyt infantylne, tak, albo niezrozumiałe.
No właśnie, ja już jako właśnie nauczyciel religii w tym roku, trwającym jeszcze roku szkolnym w zasadzie, bo kończy się z końcem sierpnia, miałam taki rozstrzał trochę, jeśli chodzi o klasy, bowiem uczyłam maluchy 0-1-2, klasy 5 i 8. Więc w planie lekcji, jak miałam nieraz właśnie zerówkę, a później klasę 8, to trzeba było się tak też troszeczkę...
przestawić?
No właśnie, przestawić. Aha, dobra. Nie mówić do tych, tak jak właśnie pani mówi, zbyt infantylnie, do tych zbyt jakimś wyszukanym językiem. Więc rzeczywiście to jest trudne. Niemniej jednak widzę tutaj z autopsji, że rzeczywiście, jeśli jest człowiek autentyczny, to przychodzi bardzo naturalnie. I tak już przekładając to na praktykę, jeżeli mamy dzieci w różnorakim wieku, no to rzeczywiście dobrze jest poświęcić czas z osobna dzieciom w różnym wieku, tak jak jest to na przykład u mnie, gdzie między dziećmi jest różnica 8 lat, więc nie można mówić do tego starszaka w taki sam sposób, w jaki mówię do młodszego dziecka. Więc znaleźć moment i czas na pytania właśnie dziecka, które potrzebuje zrozumieć coś bardziej, i znaleźć czas na pytania tego dziecka, które zadaje pytania w zasadzie, można by powiedzieć, bardzo proste, ale powiem pani szczerze, że niejednokrotnie, kiedy coś tłumaczyłam dzieciom w klasach młodszych, to potem po zajęciach myślę sobie, Boże, dziękuję ci, ja powtarzając to kolejny raz, w końcu chyba to zrozumiałam, mówiąc do dzieci właśnie takim prostym językiem.
No dobrze, pojawiają się pytania, ale czasem jest tak, że my jako rodzice nie znamy do końca odpowiedzi, sami się nad czym zastanawiamy. Powiedzieć dziecku, nie wiem?
Tak, dlatego, że to jest bardzo w porządku i obcowanie z prawdą powinno być też takim elementem wychowywania naszych dzieci. Dlatego, że ja też nie wiem wszystkiego. Ja jako rodzic, ja jako dziennikarz, jako nauczyciel, jako nawet specjalista w jakiejś konkretnej dziedzinie, nie wiem wszystkiego. To byłoby postawa takiego trochę dyletanta, gdybym tutaj stwierdził, że wszystko wiem i na każde pytanie znajdę odpowiedź. Nie. Umieć przyznać się do tego właśnie, że nie znam odpowiedzi, ale nie zostawiać dziecka bez odpowiedzi. Sprawdzić, poszukać, dopytać, a być może później razem z dzieckiem przejść tą drogę poznawania tego, czego dziecko nie rozumie, a o czym ja nie wiedziałem.
Brać pomocę typu jakieś książeczki, tutaj jakieś bajki, jakieś piosenki, może tak jak pani na początku powiedziała, Biblię w obrazkach dla dzieci. Mhm. Czy może przez jakiś czas na razie nie używać, tylko rozmawiać, tylko pokazywać?
Bardzo dobrym, jeśli chodzi tutaj o jakieś pomocy, w przypadku naszego syna dobrym materiałem okazała się być Biblia w komiksie. I nie ukrywam, że ja bardzo stroniłam od takich Biblii zdawkowych, takich, że jest tylko kilka przypowieści, kilka historii. Wydawało mi się, że dziecko za bardzo być może będzie postrzegać taką Biblię jako bajkę. Niemniej jednak, kiedy przyszedł już właśnie czas, że nasz syn zaczął czytać samodzielnie, interesować się różnymi sprawami, no to rzeczywiście ta Biblia w komiksie, gdzie on bardzo lubił wszelakie komiksy i w ogóle materiały tego typu właśnie w takim zapisie, była dużą pomocą. Więc ilustracje, teksty, później pytania, które bazowały na tym, co on sobie wizualizował, no to okazało się w naszym przypadku strzałem w dziesiątkę, ale tutaj zachęcałabym do tego, żeby każdy, znając swoje dziecko, wspomagał się takimi środkami, które będą dla dziecka atrakcyjne. Na przykład my z mężem posługujemy też muzycznie w kościele, wespół z takim zespołem małżeństw, i nasze dzieci, jeśli chodzi o właśnie bytowanie w kościele, one czują się w kościele bardzo swobodnie i niejednokrotnie bywało tak, że czują się za swobodnie, czyli są po prostu no, niegrzeczne troszeczkę, ale to już im przechodzi. Więc do czego dążę? Dla naszego młodszego dziecka, dla naszej młodszej córki, właśnie ten środek, ta droga muzyki jest tym, co rzeczywiście ją zachęca i przybliża do Pana Boga. Ona później śpiewa sobie, powtarza, tańczy, skrywa się w kącie, gdzie jest kąt właśnie prosty, bo tam jakoś lepiej siebie słyszy. Środek dostosować do dziecka. Taka tutaj w dydaktyce to nazywa się indywidualizacja, no ale jeśli chodzi o rodzicielstwo, no to po prostu otwartym sercem podchodzi do swojego własnego, osobistego dziecka.
W drodze.
Sierpień miesiącem abstynencji. Jak co roku do sanktuarium Maryjnego w Matemblewie wyruszy pielgrzymka trzeźwościowa. Dokładnie jutro o 14:00 pątnicy spod Katedry Oliwskiej rozpoczną swą kilkukilometrową wędrówkę przez trójmiejskie lasy. W tym roku pielgrzymi idą pod hasłem Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę. Nie piję, bo kocham. Pielgrzymce przewodniczy ksiądz Bogusław Głodowski, duszpasterz grup trzeźwościowych w archidiecezji gdańskiej, który zachęca do zajrzenia głębiej w swoje problemy. A może warto spróbować?
Myślę, że nie szukajmy dziś, no nie wiem, ja tak uważam z doświadczenia z ludźmi, którymi spotykam, to rzeczywiście przychodzą przy księdza, ratuj. Ratuj mnie, bo jest koniec, bo niszczy się rodzina, małżeństwo, że wszystko się rozpada. Mąż umiera, wątroba, rak i wszystko idzie, bo to wszystko niszczy. Może spróbujmy dołączyć, jeżeli dla, no szczególnie ludzi czy wierzących, czy nawet przyjaciół, jeżeli mamy kogoś bliskiego, to ten miesiąc abstynencji, trzeźwości możemy ofiarować jaki taki mój dar dla mojego kolegi, przyjaciela, dla mojej żony, mojego męża. Myślę, że wtedy ten motyw, oprócz tego, że będę miała lepszą skórę, czy lepiej będziemy się czuli, nie tylko z wagą, ale i z takim samopoczuciem moralnym, że mogliśmy też dla kogoś coś zrobić. My jesteśmy skłonni szybciej, nieraz właśnie widzimy ktoś z trudnej sytuacji, czy zrzutka, że potrafimy w ciągu dnia jednego zebrać 20 milionów po to, żeby komuś pomóc. Myślę, uruchommy ten motyw taki właśnie wspomagania, czy taki religijny motyw ofiary dla drugiego człowieka. Starajmy się, możemy przy okazji sami też możemy otrzymać coś dobrego, ale właśnie to ofiarowanie za drugiego człowieka, za ludzi, którzy nie mogą sobie poradzić, tych, których oglądamy nieraz w tych różnych programach sensacyjnych, że właśnie alkohol, narkotyki niszczą, czy hazard, czy seks, czy inne uzależnienia, obżarstwo, nie mogą sobie poradzić. Mój dar dla drugiego człowieka. Spróbujmy, tak jak hasło tego miesiąca też mówi, posłani, trzeźwi, wolni, właśnie, żeby też być, poczuć się takim posłanym, wybranym i ofiarować tą moją trzeźwość, czy miesięczną, czy abstynencję, czy miesiąc, czy nawet dłużej, właśnie w intencji drugiego człowieka, w intencji naszych bliskich, w intencji tych, którzy sami sobie nie mogą pomóc, oni czekają na nas.
Do czego zachęcał Państwa, ja również się do tego apelu dołączam, ksiądz dr Bogusław Głodowski. Bardzo dziękuję za te słowa. Niech ten sierpień będzie tym czasem, kiedy myślimy o najbliższych, bądźmy trzeźwi, bądźmy wolni. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Przypominam, że pielgrzymka wyruszy jutro spod Katedry Oliwskiej o 14:00. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dniu dzisiejszym. Dobrego i pięknego świętowania Państwu życzymy wraz z Aleksandrą Woźniak, która audycję zrealizowała. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.